A zaczynamy od połączenia albo z Waszyngtonem, albo z Nowym Jorkiem, gdzie jest pani redaktor Ilena Lasota. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, już wróciłam do Waszyngtonu.
A w Waszyngtonie się dzieje, nie tylko w Waszyngtonie. Prezydent Trump najpierw wygłosił orędzie w Kongresie Amerykańskim, potem impeachment został zakończony i wygląda na to, że z wielkim sukcesem ten tydzień kończy prezydent Stanów Zjednoczonych. Tymczasem demokraci męczyli się w czasie pierwszych prawyborów w Iowa. Co tam w ogóle się działo?
No to można w skrócie powiedzieć, że był cyrk. W ogóle cała ta Iowa, te prawybory są troszkę satyryczne i one tylko z biegiem w ciągu ostatnich kilkunastu lat stały się takie ważne, ponieważ z jednej strony prasa w ogóle już nie może wytrzymać, media chcą właściwie, żeby była kampania prezydencka i wybory przez cały rok, bo to dla nich jest najciekawsze. I z tych prawyborów w Iowie zrobiono jakąś wielką aferę, że kto tam wygra, to zwykle wygrywa prezydenckie wybory, kto przegra, to przegrywa, co jest w ogóle bzdurą, bo to dzisiaj jedni wygrywają, drudzy przegrywają, ale w tym roku, ponieważ to było jedyne, gdzie można było pokazać coś związanego z demokratami, bo ich debaty były dosyć nudne, zrobiono z tego wielkie przygotowanie i kandydaci wydali tam zresztą olbrzymią ilość pieniędzy. A to nie są takie prawybory, które znamy zewsząd, nawet z Ameryki, z innych stanów, gdzie ludzie głosują w jakiś tam sposób i można coś podliczyć. To się odbywa właśnie troszkę cyrkowo, że w 1700 miejscach w całej Iowie ludzie się zbierają, dyskutują, przechodzą z jednej grupy do drugiej, potem się to podlicza. No jeden słowem, tym razem nie udało się. Nie udało się podliczyć. Wszyscy z napięciem, łącznie ze mną, chociaż wiedziałam, że to nie ma żadnego sensu, czekaliśmy na wynik tych wyborów i najpierw podano wyniki z 2% tych okręgów, potem powiedziano, że podliczają na nowo i właściwie dopiero dzisiaj, czyli w czwartek w Waszyngtonie pod wieczór podano 100% wyników. I mer Pete Buttigieg ma 26%, Bernie Sanders ma o 0,1% mniej, ale tak czy owak wszyscy mówią, że trzeba podliczyć jeszcze raz, ale na szczęście prawo jest takie, że podliczyć może tylko zażądać któryś z kandydatów, a żaden nie ma na to najmniejszej ochoty, zwłaszcza, że musiałby sam płacić za to podliczanie. Więc wszyscy kandydaci są już teraz w stanie New Hampshire, właściwie można powiedzieć na drugim końcu Ameryki i wszyscy tylko chcieliby zapomnieć o tym, co się stało w stanie Iowa.
Co z tego, że ktoś wygrał, ktoś przegrał? Czy ktoś odpada w takim razie z tego wyścigu o nominację do demokratów, czy też dalej cały peleton jedzie po Ameryce?
Odpadają ci, którzy wydali za dużo pieniędzy w Iowa, między innymi właśnie kandydat Andrew Young, który nie zdążył, o ile się orientuję, nawet nie zdobył 1%, a wydał więcej niż Biden. Były wiceprezydent Biden nie wydał tam dużo pieniędzy, ale do chyba 10 dni temu, 2 tygodnie temu przypuszczano, że on może być tym, który wygra, ale w końcu miał bardzo mizerny 4. wynik. Ale ja powiem, to w jakimś sensie jest bezsensowne, bo ci Iowanie, jeżeli można ich nazwać mieszkańców tego stanu, nie są ani najbardziej zorientowanymi głosującymi w Ameryce. To raczej jest, jak mówię, no bardziej to przypomina cyrk na kilku arenach. Telewizja bombarduje tych biednych Iowanów. Tam każdy kandydat, właściwie no ludzie się śmieją, że czasami każdy kandydat spotka się z każdym mieszkańcem tego stanu. A potem się nawet okazuje, że w jakimś sensie pieniądze też nie mają znaczenia, bo na przykład właśnie ci, którzy wydali najwięcej, znaczy Sanders wydał najwięcej, ale nie wiadomo, czy gdyby wydał mniej, to nie miałby lepszych wyników. Właściwie w tej chwili jakby dzisiaj, ja mówię na czwartek w Stanach, punkt ciężkości nagle przesunął się do byłego mera Nowego Jorku, Michaela Bloomberga, między innymi dlatego, że on jak do tej pory wydał bardzo dużo pieniędzy na bardzo dobre spoty reklamowe i dzisiaj, wydaje mi się, że to dzisiaj po raz pierwszy idzie taki bardzo dobry spot reklamowy, w którym o Bloombergu bardzo dobrze mówi w różnych kontekstach były prezydent Obama. Więc jeżeli mogę dalej kontynuować ten temat, to jest związane również z przemówieniem prezydenta Trumpa we wtorek w takim przemówieniu pod tytułem Stan Stanu. I gdzie się wyczuwa, że to, co mówią badania opinii publicznej, jakby pojawia się w życiu różnych kandydatów, w tym kandydata Trumpa. Czyli chodzi o to, że niezdecydowani albo wedle mediów niezdecydowani są czarni, murzyni, po polsku to chyba nie brzmi obraźliwie, i kobiety. W związku z tym i w swoim przemówieniu w kongresie Trump aż przesadził, co nawet jego zwolennicy mówili, że już przesadził z tymi różnymi właśnie podlizywaniami się murzynom, a z drugiej strony wręczył medal wolności znanemu rasiście Rushowi Limbaugh. Ale jak chodzi o Bloomberga, chodzi o to, że dzisiaj po raz pierwszy pojawił się były prezydent Obama, o którym nie było wiadomo, kogo on gdzie popiera, i pojawiły się te ogłoszenia, w których prezydent Obama w różnych kontekstach mówi bardzo dobrze o Bloombergu, jak im się dobrze pracowało, co to jest za wspaniały człowiek. Więc jeżeli prawdą jest to, co ja tutaj odczytuję, że po raz pierwszy w tej kampanii prezydent Obama popiera Bloomberga, to znaczy, że jakby wzywa, żeby mniejszości i nawet liberałowie głosowali na Bloomberga, a nie na któregokolwiek z innych kandydatów, którzy są w tych właśnie prawyborach. Nie wiem, czy ja to wyjaśniłam.
Tak właśnie jest, pani redaktor, ale w tych prawyborach w Iowa nie uczestniczył Bloomberg?
Nie, dlatego że po to, żeby uczestniczyć w tych prawyborach, należy się zarejestrować, zapisać wcześniej. I to są różne takie, każdy stan ma różne przepisy i kiedy Bloomberg zadeklarował, że będzie startował, to już było dużo za późno, żeby startować w tym Iowa. I chyba jakoś tam miał rację, bo by po prostu tam się skupił, a on się skupił na ogólnonarodowych reklamach. I między innymi jest jedynym, który jasno powiedział, a jest on najbogatszy ze wszystkich kandydatów, że jeżeli nie zostanie nominowany, to wyda wszystkie możliwe pieniądze na to, żeby popierać kandydata Partii Demokratycznej.
Ale wygląda na to, że prezydent Trump po tym, jak skończył się impeachment i po wygłoszeniu swojego wystąpienia w Kongresie Amerykańskim, jest na fali, powiedział: trzymajmy, żeby Ameryka była tak wspaniała, jak jest.
No trudno, znowu to po tym przemówieniu we wtorek można powiedzieć, że tak, fala poszła do góry. Ale dzisiaj, znowu mówię o dzisiaj w Waszyngtonie, czyli wczoraj u Państwa, miały miejsce dwie rzeczy. Po pierwsze odbyło się doroczne spotkanie, na którym było kilka tysięcy osób, to jest doroczne śniadanie modlitewne. To już jest 50. któryś raz i to jest takie miejsce, na którym zawsze są prezydenci, to jest głównie chrześcijanie tam są. I prezydent Trump dzisiaj wygłosił przemówienie z telepromptera, które było wedle wszystkich super niechrześcijańskie. To znaczy mówił, że on nigdy nie prosi o wybaczenie, nigdy komu nie wybaczał i wyśmiewał się z religii i Nancy Pelosi, która jest katoliczką i która to jest z rodziny katolickiej i chodzi do kościoła i ma opinię wśród osób, które ją znają, czy więcej, czy mniej, że jest praktykującą katoliczką, więc on się z niej wyśmiewał, że ona mówi, że się za niego modli, ha, 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 na pewno się nie modli, a najbardziej wyśmiewał się z byłego kandydata na prezydenta Romneya, który był jedynym republikanem, który głosował za impeachmentem. No i właśnie Romney miał moim zdaniem, nie zresztą nie tylko moim, bardzo takie poruszające wystąpienie, mówiąc o tym, że jego sumienie, jego religia, Bóg są dla niego ważniejsze niż jego partia, że dlatego będzie głosował za impeachmentem. No i tutaj strasznie Trump go wyśmiał i niektórzy komentatorzy, znowu ja teraz specjalnie sprawdzałam komentatorów niekoniecznie nieżyczliwych Trumpowi, którzy mówili, że to jego wystąpienie wskazuje na to, że on nie ma w ogóle nic w sobie ani z chrześcijanina, ani ze zrozumienia, co to jest wybaczenie, co to jest sumienie i miłość. Między innymi Trump wyśmiewał się z Romneya, że Romney posługuje się religią jako kulą, jak inwalida. No i niektórzy komentatorzy mówią, że właśnie na tym polega między innymi chrześcijaństwo i tak dalej. Ale to jest nic, bo godzinę po tym, czy dwie godziny, Trump pojechał do Białego Domu i zebrał tam kilkaset osób i wygłosił zupełnie bez telepromptera przemówienie, które miejscami brzmiało jak obłędne. To znaczy nie bardzo było wiadomo, o czym on mówi, natomiast wymyślał, bluzgał, jeżeli można powiedzieć, właśnie na tych, którzy doprowadzili do impeachmentu. I znowu, to jest coś bardzo nieamerykańskiego. To znaczy, to jest styl parlamentów europejskich, już nie mówię o azjatyckich, bo tam trudno mówić o jakichś poważnych parlamentach, ale przede wszystkim w Ameryce rzadko do niedawna kwestionowało się czyjeś przekonania, czyjąś religię i czyjąś dobrą wolę. To znaczy to, co zdarzyło nawet się mnie widzieć, że w Polsce ktoś mówi, ach, pani nawet nie wierzy w to, co pani mówi, to w Ameryce tego nie ma. To znaczy zakładało się, teraz jest. I tutaj Trump w tym przemówieniu po południu podobno przestraszył nawet różnych swoich takich umiarkowanych zwolenników tym swoim strasznym atakiem i właściwie obietnicą zemsty.
Dzieje się w Waszyngtonie, dzieje się w Ameryce, a może pani redaktor rozumie, co się stało na północy Syrii, dlaczego wojska rządowe i wojska rosyjskie zbombardowały i użyły i samolotów, i artylerii, żeby bombardować prowincję Idlib.
Dlatego, że w tej chwili właśnie jest moment, o którym żeśmy kiedyś rozmawiali nie tak dawno z panem redaktorem, że to jest moment, w którym przede wszystkim Rosja, no bo trudno powiedzieć, żeby Syria miała jakieś własne geopolityczne pomysły, wykorzystują po to, żeby na Bliskim Wschodzie, który jest w tej chwili najbardziej zapalnym momentem, pokazać słabość Stanów Zjednoczonych i słabość tego, co w zeszłym tygodniu oznajmiano jako największy, prawda, plan pokojowy zdjęcia prezydenta Trumpa, który właśnie nie ma żadnych konkretnych kroków na razie do wykonania. I w każdym momencie, znaczy ja nawet się dziwię, że ten krok bombardowania jest tak późno. Moim zdaniem go spodziewałam się, że będzie w poniedziałek albo we wtorek, ale widocznie Rosjanie obliczyli, że lepiej właśnie dać Trumpowi przemówienie, znaczy pozwolić mu wygłosić przemówienie, w którym nie będzie słowa o Rosji, a potem posunąć się dalej i myślę, że to jest początek takiej ofensywy i mam nadzieję, że jest to ofensywa ograniczona, a nie ofensywa, która pójdzie dużo dalej.
Ale przeciwko komu jest ta ofensywa?
No ofensywa jest głównie za jak największym zwiększeniem chaosu na Bliskim Wschodzie. Chyba Irak tutaj jest tym głównym miejscem, gdzie w tej chwili można się spodziewać, że różne ruchy na różnych granicach i przemieszczanie Kurdów i chyba udowadnianie prezydentowi Trumpowi, że nie miał racji, kiedy powiedział, że zupełnie zniszczył ISIS i wszystkie te ruchy kalifackie tam, dlatego że każde przesunięcie linii frontu prowokuje nowe ruchy, nowe zamieszania i w tej chwili moim zdaniem Irak jest tym polem gry, tą szachownicą i zwłaszcza te granice Iraku zachodzące tam, gdzie i Syria, i Kurdowie, i Turcja uważają, że to są te miejsca, gdzie można osłabić jeszcze bardziej ten rząd Iraku, który właściwie prawie jest niefunkcjonujący.
Bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. Prosto z Waszyngtonu, Irena Lasota.
Dziękuję, dobrego dnia.
I dobrej nocy.
Dziękuję, idę spać.
Jest godzina 7:30, my przeciwnie, budzimy się i może teraz jakoś pasuje do dzisiejszego dnia zespół z Zakopower i Pójdę boso. A my z Waszyngtonu przenosimy się do Warszawy i będziemy rozmawiać na temat polityki polskiej i wyborów prezydenckich. Już oficjalnie właściwie prawie się rozpoczęła kampania prezydencka. Już wiemy, kiedy będzie pierwsza, kiedy będzie druga tura wyborów. 10 maja, 24 maja przy telefonie Michał Karnowski. Sieci w polityce w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Najpierw gratulacje. Tygodnik Sieci. Wielki, uroczysty wieczór. Wręczenie Nagrody Człowieka Roku Mateuszowi Morawieckiemu, premierowi Rzeczpospolitej. Wystąpienie, laudacja bardzo piękna, wygłoszona przez Bronisława Wilcztajna. Potem mowa o wolności premiera Morawieckiego. Rzeczywiście zrobiła wrażenie, bo wygląda na to, że premier Rzeczpospolitej rozumie, co znaczy słowo wolność.
To prawda. Dziękuję za te gratulacje. Człowiek wolności, tygodnika Sieci za rok 2019. Rzeczywiście decyzją czytelników i kolegiów redakcyjnych naszych mediów wspólnie przez nas tworzonych. Ten tytuł został przyznany premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. To było wielkie święto, myślę, że całego naszego środowiska, naszych przyjaciół, naszych sympatyków, naszych czytelników. Bardzo jesteśmy radzi, że to już po raz siódmy i bardzo też dużym zaszczytem jest, że premier Mateusz Morawiecki ten tytuł przyjął. On ma doceniać, wyróżniać, a może też trochę dodawać sił ludziom, którzy w naszej ocenie umacniają polską wolność. Bo my jesteśmy trochę specyficzni tej wolności w Polsce i o tym też na przykład Jarosław Kaczyński pisał do premiera Morawieckiego, do uczestników tego spotkania. Jest tej wolności u nas trochę więcej jeszcze niż na Zachodzie. Wolności religijnej, wolności takiej dyskusji, wolności bycia różnym, innym, wiernym tradycji. Musimy też się bić o wolność gospodarczą, bo ona też daje człowiekowi swobodę ruchów, tak? Człowiek biedny, człowiek uzależniony od potężnych kapitałów nie jest człowiekiem wolnym, jest człowiekiem często wykorzystywanym. No i też jest to taka wolność do różnicy, do swobody poglądów, tak mi się wydaje, że też o to ta bitwa idzie. I tutaj też fakt, że rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego jednak docenia to, że mamy pewien pluralizm medialny, cały obóz Zjednoczonej Prawicy też jest czymś ważnym. Gdy to stracimy, to docenimy może ponownie, ale były czasy i mogą wrócić, w których wszystkich, absolutnie wszystkich liczących się graczy na rynku medialnym to samo śmieszyło, to samo oburzało, kiedy nie można było powiedzieć tak, żeby to dotarło naprawdę do ludzi, czegoś, co się nie zgadzało z tym, co się podoba tak zwanemu mainstreamowi. Dziś jest trochę inaczej. Ja zawsze wszystkich namawiam, żeby to cenić i szanować, bo to nie jest oczywiste. To nie jest dane raz na zawsze. My to możemy stracić. Możemy znowu się obudzić w sytuacji, w której ta polska wolność jest już ograniczona. A jak mówił w swoim doskonałym wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki, bywają takie momenty, kiedy wszystko jest już stracone i jakby dobrze, że jakby w pewnej wspólnocie mamy świadomość tej stawki, która tutaj leży na stole.
Premier Mateusz Morawiecki w ogóle czuło się w powietrzu, że ten moment, w którym była wręczana nagroda, to też był moment, w którym wiadomo już było, że wybory prezydenckie i pierwsza tura odbędzie się 10 maja. Już oficjalnie prezydent Andrzej Duda powiedział, że będzie kandydował w tych wyborach prezydenckich, co oczywiście nikogo nie zaskoczyło, ale w każdym razie stało się czymś oficjalnym. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, no jeśli chcemy zachować wolność, to musimy wspierać prezydenta Andrzeja Dudę. Tu się zwrócił do obecnych na sali. Początek kampanii wyborczej. Jakie masz wrażenie? Kto w co będzie w czasie tej kampanii wyborczej grał?
Tak, to było rzeczywiście wystąpienie premiera Morawieckiego, no skierowane do tych ludzi polityki, rozumiem, którzy są na sali. Moje spojrzenie publicysty, dziennikarza jest takie, że wszyscy chyba na to bardzo czekali. Takie poczucie powszechnej ulgi, że wreszcie można. Po drugie, wydaje mi się, że to jest dość ciekawy moment, w którym stawka jest już ukształtowana. Może ktoś dołączy, ale nie widzę, żeby mógł namieszać. Trzy grupy kandydatów. Pierwsza grupa kandydatów, którzy tak gdzieś aspirują do podniesienia swojej formacji wyżej. Raczej nie wygrają i chyba to wiedzą, ale chcieliby swoje siły, swoje środowiska polityczne pociągnąć wyżej. I tutaj Krzysztof Bosak i Szymon Hołownia. Druga grupa to ci, którzy już są znaczącymi politykami, czy reprezentują znaczące siły, ale mają ambicje znaleźć się w ekstraklasie. I tutaj wydaje mi się, że na pewno pan Robert Biedroń jest takim kandydatem i na pewno Władysław Kosiniak-Kamysz. No i trzecia grupa to ci, którzy najprawdopodobniej spotkają się w drugiej turze, nawet nie dlatego, że są tacy świetni, chociaż pewnie są, ale przede wszystkim dlatego, że formacje ich wystawiające dysponują, czy środowiska dysponują ogromnymi zasobami finansowymi, terenowymi strukturami, poparciem społecznym już na początku tej kampanii, czyli prezydent Andrzej Duda i pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Będzie to rodzaj plebiscytu, będzie to rodzaj pytania, za czym jesteśmy. Czy jesteśmy za reformą wymiaru sprawiedliwości, czy nam się podoba to, co jest. Czy jesteśmy za tym modelem rozwoju społeczno-gospodarczego, który obserwujemy w ostatnich latach, który jest wrażliwszy społecznie, który jakby stara się dzielić dochód narodowy i bogactwo narodowe bardziej sprawiedliwie, kierując je także do grup wcześniej upośledzonych, chociażby z tego powodu, że są oddalone od Warszawy, czy też podoba nam się taki rodzaj balcerowiczowskiego darwinizmu, jaki był wcześniej prezentowany. Czy chcemy takiego rozwoju, w którym Polska Grupa Lotnicza kupuje Kondor, Orlen się rozpycha, inwestuje w petrochemię i tak dalej, czy też uważamy, że to nie jest ważne, że to jakby polska własność nie ma znaczenia. No też repolonizacja banków i tak dalej, i tak dalej. Tych pytań jest bardzo dużo i jak spojrzymy na prezydenta Andrzeja Dudę i Małgorzatę Kidawę-Błońską, to tę różnicę widać właściwie w każdym momencie. To jest w jakiejś mierze też fascynujące, tak? To jest jakaś istota demokracji. Ten wybór jest jasny i oczywisty. Zobaczyliśmy go chociażby wczoraj. Wyrok bardzo niepokojący opinię publiczną, obniżający karę dla sprawcy niezwykle bestialskiego czynu, tak, pobicia, najpierw gwałtu, a potem pobicia, de facto zabicia bezbronnego dziecka z 25 do 15 lat, co przy tym systemie, jaki mamy, oznacza, że człowiek może wyjść na wolność nawet po kilku latach. I Andrzej Duda, który mówi jasno, nie akceptuję tego wyroku. Jestem nim poruszony i wzburzony. I pani Małgorzata Kidawa-Błońska, która z takimi rozbieganymi oczyma mówi, że politycy nie komentują wyroków sądu. No, od kiedy? Politycy Platformy wielokrotnie wyroki sądów komentowali, ale przede wszystkim jest taka zniesmaczona, że w ogóle to się pojawiło. No, nie jest jej problem, ona nie chce o tym rozmawiać. Takie miałem wrażenie. No i to jest ta różnica. Jeszcze co do kampanii wyborczej, myślę, że zdarzyły się na naszych oczach dwa ważne wydarzenia w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Po pierwsze, ta reakcja prezydenta Andrzeja Dudy na wiecu w Lubartowie, na spotkaniu w Lubartowie, gdzie ogłosił właśnie to, że wystartuje w tych wyborach prezydenckich, gdzie pokazał pewną energię, ale też gdzie zareagował naprawdę w żywy, naturalny sposób na też oczywistą sytuację, że no, ktoś rozwija transparent Więc służby ochrony muszą zareagować, bo nie wiedzą, czy on nie rozwija kija, broni, nie wiem, czegokolwiek. Tak? A prezydent Andrzej Duda widzi, że to jest napis chroń klimat, który jakiś młody człowiek chce mu pokazać w proteście, w jakimś takim poczuciu, że Duda tu robi za mało. I reaguje i wyciąga chłopaka i mówi, dobrze, to porozmawiajmy. Moim zdaniem to był moment, w którym się rozstrzygało, czy uda się opozycji prezydenta wepchnąć w taki obraz reżimowego kandydata, który nie rozmawia z ludźmi. Trochę tak Bronisław Komorowski wszedł w to, tak? Był takim kandydatem poprzedniej kampanii. A Andrzej Duda tego nie zrobił. Uciekł z tej pułapki, reagując z niesamowitym refleksem. I jeśli on tę linię utrzyma do końca kampanii, to powiedziałbym, że jest mocniejszy niż myśleliśmy. To jest to moje wrażenie, choć oczywiście wiedzieliśmy, że jest mocny, tak? Ale ten refleks to jest coś dla polityka bezcennego. No i druga rzecz, której się dowiedzieliśmy, to jest to, co Szymon Hołownia jak gdyby czuje, albo czego nie czuje, jaką ma wrażliwość. Jego zagranie Smoleńskiem, wbicie do spotu, w którym chce powiedzieć jakieś kilka zdań o ochronie środowiska, tego jednego drzewa, którym on się nie chce zajmować. To jest smoleńska brzoza. Abstrahuję, czy tam naprawdę było uderzenie w tę smoleńską brzozę, czy nie. Wiele wątpliwości, nie rozstrzygniemy tego teraz. Raczej nie było, ale jest to jakiś symbol, prawda, chcemy czy nie chcemy, tego bolesnego momentu dla Polaków. I ten człowiek, który już nas zdążył trochę zanudzić tym swoim mówieniem, że on nie jest ze starych sporów, tylko jest nową jakością, nowym pokoleniem, inną wrażliwością. Ten człowiek tym gra. A można powiedzieć też, że wrócili ludzie Tuska, tak? Bo wrócił chociażby Jacek Cichocki jako, jak się okazało, szef kampanii pana Hołowni, więc wróciła też cyniczna gra Smoleńskim, wrócił styl palikociarni. Ale to jest coś, co moim zdaniem bardzo osłabia kandydaturę Hołowni. Sądzę, że on to zrobił świadomie i cynicznie, że tak trochę miało być, że on liczył, że my o tym porozmawiamy, że on się od tego potem odetnie, ale te pigułki informacyjne, Hołownia to, Hołownia tamto, pójdą, tak? Ten spot średni sam w sobie, no, zyska też odbiorców. Będzie tutaj jakiś ruch w interesie. Tak myślę, że kombinowali, ale przekombinowali. To ja mam takie poczucie, że u bardzo wielu ludzi poruszyło to czułą, bolesną strunę duszy, wspomnień, też takiej troski o państwo. No, bo możemy się różnić w wielu sprawach, ale nie powinniśmy grać śmiercią narodowej elity.
Ale ponieważ to jest kampania robiona przez profesjonalistów, ty powiedziałeś o tym, że to jest budowanie środowiska, które stoi za kandydatem, który ma na nazwisko Hołownia. Jakie to jest środowisko? Ale druga część zdania to jest obliczone i wyrachowane. To jest tak, że musi być taka grupa odbiorców, która odebrała ten przekaz pozytywnie.
To prawda i też zaczynając od tej drugiej części, tak było, ja jakby nie wątpię, ale na przykład gdy oglądam pewne seriale o polityce, myślę, że wszyscy, którzy trochę znają się na polityce, chociażby House of Cards swego czasu, to mnie jedno uderza. Otóż tamtym diabolicznym twórcom rozmaitych scenariuszy wszystko zawsze wychodzi, tak? Znaczy wszystkie te zapadki się zapadają tak, jak mają się zapaść i na końcu jest rezultat dziesięciopiętrowej tak intrygi, taki, jaki sobie wymarzyli. Myślę, że ci sztabowcy pana Hołowni też coś takiego założyli. No ale w polityce, w życiu prawdziwym, w prawdziwej polityce i w życiu po prostu nie zawsze pewne plany wychodzą. Czasami się okazuje, że źle mierzyłeś, że źle oceniłeś reakcje ludzkie, że nie masz jak gdyby czucia pewnych emocji. I moim zdaniem to się zdarzyło panu Hołowni. Znaczy miało być mrugnięcie okiem do sierot po palikocie, a wyszło coś, co będzie się za nim ciągnęło. I to ja twierdzę, że jeżeli tak zaplanowali tę kampanię, to ją źle zaplanowali, ale ją zaplanowali w ten sposób, bo z drugiej strony no, przyjęcie tłumaczenia pana Hołowni, że ta kampania, jak gdyby że on o tym nie wiedział, że on nagrał coś, nie oglądając do tego obrazków i wypuszczono to bez jego świadomości, że to jest taki jednoznaczny przecież przekaz, no to go kompromituje. No bo człowiek kandydujący na prezydenta nigdy nie może przyznać, że podpisał coś, czego nie rozumie, że nagrał coś, co do czego nie ma pełnej jasności, do czego posłuży. No bo co za chwilę może mu ktoś jakiś rozkaz wywołania wojny podsunie, a on w zabieganiu nie załapie. Pan Hołownia chyba jest nieodrodnym takim, no, nieusuwalnym, powiedziałbym, w sensie pewnego dziedzictwa, dzieckiem telewizji TVN i celebrytyzmu. Znaczy, celebrytyzm to jest choroba. To jest choroba duszy, to jest choroba życia publicznego. Moim zdaniem on na nią zachorował i on jakby to jego kandydowanie jest tą chorobą, więc ja twierdzę, że to jednak była katastrofa. Znaczy, moim zdaniem dla jego kampanii to była katastrofa. Może tam mają jakieś przewrotne, super wielopiętrowe intrygi, ale jak wchodzisz jako kandydat innej jakości, a tak był zapowiadany pan Hołownia, to nie możesz w taki jednoznaczny, bolesny sposób nawiązywać do takich tragedii narodowych jak Smoleńsk, do takich sporów, wchodzić z buciorami w ludzkie dusze, w ludzki ból. Tak naprawdę tańczyć na cmentarzu. Nie możesz takich rzeczy robić. A Hołownia to zrobił i ja twierdzę, że im się tutaj ręka zupełnie omsknęła. I w tym sensie to jest rzeczywiście rodzaj porażki.
Jedno i ostatnie krótkie pytanie na temat pana Hołowni, bo to jest produkt, to jest projekt, to jest w pewnym sensie polityczny sketch. I kto gra ten sketch? Czyj to jest projekt?
Ja wiem, że jest oczekiwanie i wiele tekstów już powstało na ten temat, że ludzie Komorowskiego, Tusk buduje wsparcie. Może telewizja TVN wystawiła swojego niedawnego celebrytę, może jakiś wielki biznes, może pani Kulczyk. Tak. Różne tutaj padają tezy, ale moim zdaniem one wszystkie są prawdziwe i nie do końca prawdziwe. No po prostu wybory prezydenckie mają tę cechę, że są bardzo tanią stosunkowo, tańszą niż wybory parlamentarne, okazją do zbicia pewnego kapitału politycznego. I ja twierdzę, że tam jest, że wszystkie odpowiedzi są jakby poniekąd prawdziwe, że jest dość dużo sił zainteresowanych wykreowaniem czegoś, co w polityce będzie miało znaczenie, co będzie trochę obok Platformy, nawet nie przeciwko niej, może trochę z Platformy wychodzące. Jest sporo sierot po Nowoczesnej, sporo sierot po Palikocie, jest sporo osób i środowisk i pieniędzy, które mają, tak, właścicieli pieniędzy, którzy mają poczucie, że mają za małe wpływy w obecnej polityce. Myślę, że to się tak zbiega, a Hołownia jest takim rodzajem komiwojażera, który bierze jak gdyby te datki na ten projekt, tak, to różne datki, tak, różne, tak to odbieram. I tu no, na przykład pan Jacek Cichocki jest politykiem, który ma poczucie pewnego osierocenia, tak, no jest dość młodym człowiekiem, który chciałby jeszcze coś znaczyć, no. Jest sporo ludzi, którzy byli z Bronisławem Komorowskim, wypadli z obecnej Platformy i oni jakby też naturalnie przychodzą, więc ja po prostu twierdzę, że jest pewien nurt. Wokół Tuska są też tacy ludzie. Jest pewien nurt po stronie obozu III RP, który ma poczucie zbyt małych wpływów. Ma poczucie, że mogliby jeszcze sporo podziałać, a są odstawieni. I ja nie widzę tutaj jakby jakiegoś super diabolicznego planu. Bo to też nie jest kandydat na zwycięstwo i to chyba wszyscy wiedzą. Ale to jest kandydat na to, żeby na przykład być może za rok mieć partię na 10%. To jest dużo w polityce. To jest rzecz, o którą nie jeden by chciał się pobić, bo to jest pewien wpływ, bo to jest być może przeważenie szali na rzecz obozu III RP. To jest być może właśnie jakaś karta, którą można zagrać w drugiej turze wyborów prezydenckich. Nawet mając 5%, prawda? Można powiedzieć, dobrze, poprzemy kandydatkę tę albo kandydata tego w drugiej turze, jeżeli dostaniemy to lub tamto, albo nie poprzemy, jeżeli nie dostaniemy. Więc widzę to jako dość naturalną próbę uzyskania znaczenia i wpływu przez środowiska dzisiaj z tego obozu III RP wyrastające, a dzisiaj mające poczucie za małego wpływu, za małej ważności, za małego znaczenia.
Pożyjemy, zobaczymy, jakim produktem będzie Szymon Hołownia, jaka będzie ta kampania prezydencka. Pewno Michał się zgodzi, że nie będzie łatwo i to nie będzie prosta asfaltowa droga prowadząca kogokolwiek do prezydentury, tylko wyboista i pełna pułapek.
Tak, oczywiście. Ja myślę, że będzie to bój o włos. Chociaż ja na przykład nie wykluczam też pierwszej tury, to jest małe prawdopodobieństwo, ale to wszystko może się zdarzyć. Wiele zależy od też energetyczności tych kandydatów, którzy będą walczyli w tej pierwszej turze, tak? Czy oni jakby złapią pewne emocje, czy oni złapią pewien ton, który jest konieczny do tego, żeby tych swoich wyborców porwać. Bez wątpienia prezydent Andrzej Duda ma mocne karty. To naprawdę nie jest mało. Znaczy, zrealizował swoje obietnice. Jest politykiem wciąż energetycznym, dynamicznym, już mówiłem o tym wiecu, reagującym z refleksem. Ma żonę, która godnie też reprezentuje Polskę, która świetnie się prezentuje. Ma poparcie, jednoznaczne poparcie potężnego obozu politycznego sprawującego władzę. To są atuty, które no nie mogą być zmarnowane, tak bym to powiedział. Znaczy prezydent Andrzej Duda jest faworytem tych wyborów. On je musi wygrać. Jest pewna dyskusja w obozie Zjednoczonej Prawicy, może do tego to pytanie nawiązuje też, w jaki sposób tę kampanię prowadzić. Są ludzie, którzy podpowiadają, spróbujmy trochę udawać, że nas nie ma, spróbujmy trochę zdemobilizować przeciwników. Tak, bo są takie sondaże, które pokazują, że jak frekwencja rośnie do pewnego poziomu, to bardzo sprzyja obozowi Zjednoczonej Prawicy, a powyżej tego poziomu to ona już premiuje bardziej, troszeczkę bardziej obóz trzeciej RP. No i niektórzy na tym budują rozmaite konstrukcje. Wszystko fajnie, tylko tu jest jeden błąd, tu jest jedno założenie polegające na tym, że niektórym się wydaje, że można zdemobilizować przeciwnika, że można zdemobilizować wyborców trzeciej RP, Platformy, prawda, wszystkich innych tych formacji po tamtej stronie. Wybory parlamentarne 2019 roku pokazały, że nie. Że może sobie obóz Zjednoczonej Prawicy obiecywać najbardziej spokojne programy modernizacyjne i próbować w ten sposób jak gdyby schodzić z pewnych osi sporu takich twardych i demobilizować wyborców konkurencji, ale wyborcy konkurencji i partie ich reprezentujące sami się świetnie zmobilizują. Nie potrzebują niczego, żeby się zmobilizować. Więc efekt jest taki, że ta strona propolska, proreformatorska jest wtedy zdemobilizowana, czy mniej zmobilizowana, a tamci i tak pójdą zmobilizowani maksymalnie. Więc wydaje mi się, że tutaj są pewne wnioski jednoznaczne. Twierdzę, że trzeba jasno narysować osie podziału kampanijnego, jeżeli Andrzej Duda chce to wygrać mocno i zdecydowanie, że trzeba być dumnym z tego, co w Polsce się zmieniło przez ostatnie 5 lat, że trzeba stanąć na czele obozu dalszych zmian służby zdrowia, klimatu, reformy państwa, naprawy armii, to edukacji. To są tematy, którymi Polacy będą żyli, ale nie można być kandydatem przeszłości, nie można być kandydatem samozadowolenia. Nie twierdzę, że to grozi, chyba nie grozi właśnie, ale są takie podpowiedzi, prawda? Trochę udawajmy, że nas nie ma. Nie, Andrzej Duda wygra, jeżeli będzie kandydatem, który pokaże, że zrealizował plan zmian zarysowany w roku 2015 i ma plan zmian na kolejne lata. I jeżeli dotrze do każdego domu, jego sztab, jego ludzie, do każdego zakątka Polski i przekona, że to jest plebiscyt, w którym nie wolno nie wziąć udziału. Tu jest moim zdaniem klucz. Znaczy prawica według mnie, jeśli chce wygrać, powinna przygotować i przeprowadzić największą w historii akcję mobilizacyjną Polaków, bo potem przez 3 lata nie będzie wyborów, bo te wybory rozstrzygną o tym być może, czy utrzyma się władza rządu Zjednoczonej Prawicy, bo jeśli byłby wynik niekorzystny, to natychmiast przecież byłyby presje na przedterminowe wybory. Stawka jest zatem ogromna, ale też rozwiązania moim zdaniem są dość oczywiste. Nie należy przekombinowywać. To jest naprawdę dość dobrze poznany mechanizm, jak te wybory wygrać.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Michał Karnowski, tygodnik Sieci w Polityce w Polsce, nie tylko redaktor i dziennikarz, ale też ojciec, który musi zaprowadzić dzieci do szkoły. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Zaraz ruszamy. Dziękuję, miłego dnia, do usłyszenia.
Na zegarze godzina 7:57.
Autopromocja.